Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, pielgrzymi nadziei. W pierwszym jakby roboczym dniu naszych misji w uroczystość niepokalanego poczęcia chcemy zatrzymać się przy tajemnicy małżeństwa i rodziny. Małżeństwo to instytucja ustanowiona aktem stwórczym Boga, nie przez kulturę. Nie przez decyzję jakiejś instytucji, nie przez akty prawne, nie przez wymysły środowiskowe czy ideologiczne. To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i wyznaczył im życiowy cel. I ten naturalny, jak mówimy, sakrament został podniesiony do niezwykłej godności przez Jezusa Chrystusa. Sakramentu tajemnicy wielkiej, jak określa to święty Paweł, porównując właśnie małżeństwo i tylko małżeństwo do związku Chrystusa i Kościoła, a więc związku nierozerwalnego, wiernego, naznaczonego wyjątkową miłością. Ten obraz małżeństwa poddany jest dzisiaj dewastacji, po prostu dewastacji przez współczesną antykulturę, przez niesprawiedliwe prawo niszczące, godzące w małżeństwo. A to wszystko wpływa na naszą mentalność. Małżeństwo, które przez wieki było traktowane jako wspólnota życia i miłości, wspólnota miłości międzyludzkiej, umacniającej siebie nawzajem, służącej sobie wzajemnie pomocą i otwartej na życie, otwartej na dar życia. Dziś zamyka się w swoim egoizmie, koncentruje się na przyjemności, która przemija i rozbija związek małżeński, a nie skupia się na miłości otwartej na życie. Drodzy, efektem tych zmian mentalnych jest choćby straszliwy proces wyludniania naszej ojczyzny. To proces bardzo konkretny, bardzo policzalny. Demografowie obliczają, że 10 małżeństw powinno rodzić 21 dzieci. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale taka jest statystyka mówiąca o tak zwanym współczynniku dzietności całkowitej, który zapewnia rozwój społeczeństwa, jego reprodukcję. W przeliczeniu na jedno małżeństwo oznacza to 2,1 dziecka. W Polsce ten współczynnik w tej chwili jeszcze niedawno wynosił 1,6, w tej chwili spadł poniżej 1,1 dziecka. Drodzy, wymieramy i to jest proces zauważalny, policzalny. W perspektywach kreśli się, że za może 20-30 lat będzie nas 20 milionów na tej ziemi. Wymieramy. Bo wymiera w nas miłość, bo wymiera w nas prawdziwa miłość. Dziś spoglądamy na rzeczywistość małżeństwa w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wsłuchujemy się w słowa zwiastowania Maryi poślubionej Józefowi, która wszak wyznaje, że nie zna męża, to znaczy nie współżyje z nim, nie żyje z nim. Miała zapewne plany poświęcenia mimo małżeństwa swojego życia Bogu, żyjąc w czystości, ale Bóg oczekuje od niej czegoś innego. I oto Maryja, która ma przecież piękne, szczytne pragnienia, piękne plany życiowe, tak bardzo wzniosłe, tak bardzo święte, rezygnuje ze swojej wolności, rezygnuje ze swojego wyboru. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Z tą jej decyzją i byciem służebnicą kojarzą mi się fragmenty listu do rodzin świętego Jana Pawła II, który pisał: nie można rozumieć wolności jako swobody czynienia czegokolwiek. Wolność oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza też wewnętrzną dyscyplinę daru. W pojęcie daru wpisana jest nie tylko dowolna inicjatywa człowieka, ale też wymiar powinności. Jeśli te słowa mogą komuś wydawać się zawiłe, choć nie sądzę, by tak było, to można spojrzeć na nie właśnie przez pryzmat postawy Maryi, jej decyzji, jej życia. Wolność była dla niej nie tylko darem z siebie, ale oznaczała wewnętrzną dyscyplinę daru. Skoro Bóg stanął w jej życiu, skoro ją wezwał do bycia matką, rodzicielką, to jej wolność przestała być dowolną inicjatywą, ale przybrała wymiar powinności. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według słowa Twego. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To są te wyrazy wolności nakreślone na kartach Biblii. To są wyrazy wolności, które powinny nas inspirować. Drodzy, jestem głęboko przekonany, że na mocy tak rozumianej wolności wielu z was, bardzo wielu z was, budowało i buduje swoje małżeństwa, sprawiając, że stają się one prawdziwym wyrazem miłości w jedynym sensownym rozumieniu tego słowa. Są wyrazem miłości prawdziwej, miłości autentycznie wolnej. To znaczy takiej miłości, która związała sobą wolność i sprawiła, że mimo rozlicznych trudności życiowych, które są nieuchronne, mimo wyzwań, mimo przemijalności, wciąż powtarzaliście sobie: nie wolno mi zdradzić tej miłości. Nie wolno mi porzucić tej, którą pokochałem, tego, którego pokochałam. Nie wolno mi zrezygnować z wielkości daru, którym zostałem obdarowany. Zostałam obdarowana. Nie wolno mi. Dziś pod pojęciem wolnej miłości rozumie się coś dokładnie innego. Jest takie zobrazowanie brutalne, prymitywne, może niegodne tego miejsca z pewnością, ale pozwolę je sobie przywołać. Oto budzi się młody mężczyzna po upojnej nocy spędzonej z jakąś kobietą. Wstają po chwili, żegnają się ze sobą, a on mówi do niej: kochana, byłaś naprawdę wspaniała. Przeżyłem dzięki Tobie prawdziwe uniesienie. Przypomnij mi, jak masz na imię, bo chciałbym Cię przez jakiś czas zapamiętać. Drodzy, to prymitywne potraktowanie drugiego człowieka jako przedmiotu użycia. Ale to właśnie takie traktowanie nazywa się dzisiaj wolną miłością. Wolną miłością. I takie traktowanie imponuje ludziom młodym. I właśnie dlatego nie mamy dzisiaj małżeństw. Mamy związki, mamy relacje, ale nie mamy małżeństw. Stają się one reliktem przeszłości. A życie tych ludzi młodych, jakże często zamiast miłości, zostaje wypełnione indywidualizmem i egoizmem. Święty Jan Paweł pisał: indywidualizm oznacza także użycie wolności, takie użycie wolności, w którym podmiot czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby ktoś chciał, wymagał od niego, w imię obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu dawać, starać się darem bezinteresownym. Wprawdzie indywidualizm pozostaje egocentryczny i egoistyczny. Indywidualizm jest egocentryczny i egoistyczny. Drodzy w Panu, pozostaje wielkim zadaniem waszym objawienie raz jeszcze światu piękna i miłości, piękna życia, które chce siebie drugiemu dawać. Chce stawać się tym bezinteresownym darem i trwać w tym darze, bo takie trwanie przynosi radość, bo takie życie jest spełnione, bo takie życie jest szczęśliwe. Drodzy, jesteście, wielu z was jest świadkami takiej miłości. Ale wiem też, że wielu z was przeżywa z bólem i troską kryzysy wewnątrz małżeństw waszych dzieci, waszych bliskich. I wydaje się niejednokrotnie, że stajemy bezradni w zderzeniu z współczesną kulturą. tak bardzo egoistyczną, tak bardzo egocentryczną, tak bardzo raniącą miłość, tak bardzo deprawującą miłość. Ta kultura czy antykultura ma bardzo potężne, wymowne środki wyrazu, środki oddziaływania, środki propagandy, manipulacji, łatwo docierające do drugiego człowieka. Ale po naszej stronie jest świadectwo życia, świadectwo niezniszczalne, świadectwo umocnione Bogiem, świadectwo nie jednej chwili, nie jednej rolki filmowej, ale świadectwo wielu lat życia. Wielu lat życia. I nie jesteśmy bezradni w tej walce. Drodzy, trzeba troszczyć się wam o jakość życia w prawdzie i miłości w waszych małżeństwach, by pozostawały one czytelnym świadectwem, o pokazywanie, że ta miłość budowana jest na fundamencie Chrystusa i dlatego jest niezniszczalna, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego za kilka chwil powtórzycie słowa przysięgi małżeńskiej, odnowicie tę przysięgę. Przyznam się, że ilekroć zdarza mi się być świadkiem urzędowym, czyli błogosławić sakrament małżeństwa, tylekroć zdumiewa mnie niezwykła siła tych słów, ich piękno, słów właśnie przysięgi małżeńskiej. Bo jest w tych słowach wielkie wyzwanie rzucane życiu. Chciałoby się powiedzieć, rzucane ponad miarę ludzkich możliwości. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Kto z nas może tak naprawdę zagwarantować taką stałość swoich uczuć, taką stabilność swoich emocji, swojej psychiki? Kto z nas może zagwarantować owo trwanie aż do śmierci? I całe to wyzwanie może byłoby wyrazem jakiegoś młodzieńczego entuzjazmu i zarazem naiwności, gdyby nie to ostatnie zdanie, najważniejsze. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. To Bóg zostaje zaproszony w wasze małżeństwo i On pozostaje fundamentem i gwarancją prawdziwości tych słów. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. To z Jego mocą przychodzi miłość i wierność i uczciwość i to trwanie aż do śmierci. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Drodzy w Panu, niech te słowa przysięgi małżeńskiej, którą odnowicie, staną się najpierw słowami dziękczynienia za piękno miłości w was, w waszych rodzicach, także waszych bliskich. Niech staną się słowami dziękczynienia za to piękno, które było budowane przez żonę czy męża, którzy są już może po drugiej stronie życia, którzy odeszli. I niech te słowa staną się siłą, umocnieniem w realizacji waszego powołania małżeńskiego, którego blask prawdy jest tak potrzebny współczesnemu światu. Bądźcie świadkami tej miłości, którą dał wam Chrystus. Jest z wami Chrystus, jedyny dawca nadziei.